Gdańsk. Słuchaj od rana.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Artur Kiełbasiński, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Arturze, w najbliższym czasie czekają nas zmiany w procedurze egzekucyjnej. Czemu resort sprawiedliwości pracuje nad tą właśnie sprawą?
No tutaj są dwa elementy, częściowo ze sobą sprzeczne. Z jednej strony, według danych organizacji pracodawców Lewiatan, w Polsce skutecznie egzekwuje się 24-25% długów. To jest
tylko?
Dramatycznie, tak, bardzo, bardzo niska ściągalność należności, to po prostu niszczy życie gospodarcze. Z drugiej strony mamy sygnały, które nagłaśniają media, o dość poważnych nieprawidłowościach w działaniach komorników. Zajęto na przykład ruchomości należące do kogoś innego, wyrzucono rodzinę z mieszkania, gdzie nie powinno dojść do takiej sytuacji, więc resort sprawiedliwości postanowił to uporządkować. Zupełnie osobnym pytaniem jest, czy to się uda, bo to jest bardzo drażliwa sfera życia, no ale spróbujemy dzisiaj przynajmniej opowiedzieć, co się może wydarzyć.
Jak te dwa wątki, o których wspomniałeś, pogodzić, o tym między innymi do godziny 14, 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy o zmianach w procedurze egzekucyjnej dzisiaj w naszym popołudniowym programie po godzinie 13.
Zabierz całą rodzinę i poznaj bliżej szermierkę. Puchar Świata Florecistek Dwór Artusa od 3 do 5 lutego w hali Gdańskiej Szkoły Floretu. Wstęp bezpłatny. Partnerzy Województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk. Sponsor główny Grupa Energa. Sponsor strategiczny Polskiego Związku Szermierczego OTE Logistics. Sponsorzy Sieton, Nord Security, Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy, Dziennik Bałtycki, EET Europarts, Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń, patroni medialni Radio Gdańsk, Telewizja Gdańsk, TVP Sport i Trójmiasto.pl.
Tylko w Teatrze Miejskim w Gdyni cała prawda o kłamstwie i zdradzie w najnowszej komedii małżeńskiej Floriana Zellera pod tytułem Prawda.
Dwa małżeństwa, czworo przyjaciół, kilka tytułowych prawd.
Co? Sypiasz z moją żoną, z moją kochanką i uważasz się za mojego najlepszego przyjaciela? To może przy okazji chcesz jeszcze moją pracę?
Czy szczerość popłaca? Czy kłamstwo ma naprawdę krótkie nogi? Oryginalny i przekomiczny instruktaż, jak wybrnąć z tarapatów.
Zapraszamy. Zobacz to, co najlepsze.
Patronat Radio Gdańsk.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Te dane, które przytoczyłeś, no nie są dobre. Jeżeli co czwarty dług jest odzyskiwany, to jest naprawdę szokujący wskaźnik. To wyjaśnij, Artur, dlaczego tak się dzieje?
No niestety prawda jest taka, że jest to efekt nie tyle nieudolności komorników, co strasznej przewlekłości postępowań sądowych w naszym kraju. My możemy różne mieć opinie na temat zmian, które szykują się w samych sądach, natomiast nie ulega wątpliwości, że polski wymiar sprawiedliwości działa dość opieszale. Są oczywiście wyjątki takie jak sąd elektroniczny w Lublinie, który urzęduje. Wtedy można w miarę szybko dostać nakaz zapłaty. Natomiast niestety normą jest czekanie na prawomocne orzeczenie miesiącami, czasami latami i tak naprawdę dłużnik czuje się bardzo często bezkarny. To szczególnie widać w obrocie gospodarczym. Przychodzi przedsiębiorca do przedsiębiorcy, mówi: masz mi zapłacić, nie zapłacę i co mi zrobisz, tak? I to jest niestety bardzo często taka no, praktyka bardzo negatywna. Zresztą ja nie chcę tutaj być gołosłowny o przyczyny tego stanu rzeczy, o ocenę sytuacji, dlaczego tak mało jest egzekwowanych długów. Zapytałem Pawła Zielińskiego, to jest adwokat z Gdańska, który no właśnie przyjrzał się genezie czy istocie tego problemu.
W mojej ocenie egzekucje są nieskuteczne, ponieważ wszczynane są zbyt późno. Bardzo często wierzyciel, zwykły, prosty przedsiębiorca, który ma, nie wiem, dwóch, trzech pracowników, daje się zbywać. Jutro zapłacę, za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie. W tym czasie dłużnik zbywa majątek i kiedy już ten nasz wierzyciel idzie do sądu, to jest to po roku czasami, czasami jest to po dwóch latach, to tak naprawdę już nie ma z czego windykować. I żadne przepisy tego nie zmienią. Tutaj powinniśmy wszyscy pamiętać, jeżeli chcemy odzyskać swoje pieniądze, jak najszybciej działajmy. Nawet decydujmy się na ugodę, bez odsetek, odpuszczajmy jakąś część wierzytelności, ale im szybciej będzie ona w naszym portfelu, tym jest to bardziej pewne.
A czy wpływ na tą skuteczność ma to, że procesy w Polsce, nawet te gospodarcze, które są względnie uproszczone proceduralnie, trwają jednak bardzo długo, uzyskanie prawomocnego wyroku, no nakazu powiedzmy szybciej, ale wyroku czasami trwa dużo dłużej. Czy to też ma wpływ na tą skuteczność egzekucji?
Oczywiście, że ma. Niedawno zastanawiałem się, czy nie żądać odszkodowania od sądu. W sytuacji, kiedy pozwałem przedsiębiorcę z weksla, a nakaz wydawany z weksla jest od razu tytułem egzekucyjnym, tytułem zabezpieczenia. I widziałem, jak ten majątek jest wyprzedawany. Jeden miesiąc, drugi miesiąc, pisałem do sądu. Trzeci miesiąc wyprzedawania majątku. I po 6 miesiącach uzyskałem nakaz, na którego podstawie wniosłem do komornika o zabezpieczenie roszczenia, ale tam już nic nie było. Na litość boską, kto jest temu winien? I tutaj jest klucz problemu. Nakazy z weksli, nakazy zapłaty uznanych roszczeń winny być wydawane natychmiast, tak aby natychmiast można było zabezpieczyć swoje roszczenia. W sytuacji, kiedy to nikogo nie obchodzi, bo ja mam takie wrażenie, że to sędziów nie za bardzo obchodzi, bo to najwyżej jakiś tam przedsiębiorca straci. To nigdy nie będziemy mieli sprawności egzekucji i wydolności procesów i wydolności systemu gospodarczego.
Mówił Paweł Zieliński, adwokat z Gdańska. Co zrobić, żeby prawo działało skuteczniej? O tym już za chwilę w naszym popołudniowym programie. Teraz 16 minut po 13. Tu Radio Gdańsk.
Is my favorite state to
Radio Gdańsk, 18 minut po godzinie 13. Wracamy do tych zmian, które mają pojawić się w procedurze egzekucyjnej. Skupiamy się teraz na ściągalności długów. Mówiliśmy o tym, że tylko co czwarty dług jest odzyskiwany. Co zrobić, żeby te trwające miesiącami, wręcz latami postępowania prowadzić skuteczniej?
Zawsze będzie taka pokusa, żeby powiedzieć: zmieńmy przepisy. To ma być remedium na wszystko. Zawsze jak coś się dzieje, to zmieńmy przepisy, zreformujmy, zaostrzmy coś. Do końca to tak nie działa, dlatego że eksperci są zgodni, że już teraz, jeżeli jest przekonanie po stronie sądu, dobra organizacja pracy po stronie sądu, to już teraz można orzekać szybciej. To samo dotyczy całego procesu wymiaru sprawiedliwości czy dochodzenia roszczeń. Jeżeli będzie dobrze zorganizowany sąd, jeżeli będzie po stronie sądu umiejętność organizacji procesu, rozprawy, całego tego ciągu wydarzeń, jeżeli po stronie komornika będzie zdecydowanie i umiejętność organizowania pracy, to już w obecnych realiach można to prowadzić w miarę szybko i są takie sądy, którym się udaje. Bardzo znane badania Doing Business pokazujące, że prawomocny wyrok w Olsztynie uzyskuje się w około 300 dni, w Warszawie jest to około 600 dni. Oczywiście tu jest jeszcze dyskusja, czy jest równe obłożenie pracą. Tak, bo w Warszawie jest więcej firm, więcej podmiotów, to życie gospodarcze jest bardziej skomplikowane, bardziej bogate. Ale wtedy po prostu więcej sędziów, więcej sądów w Warszawie powinno być uruchomionych.
Ale czy to oznacza, że my na przykład naszą sprawę możemy kierować do tego sądu, gdzie wiemy, gdzie takie wyroki są szybciej zapadają?
No niestety nie, dlatego że istnieje coś takiego jak właściwość miejscowa. Są pewne zasady w prawie określone, ale bardzo często, szczególnie w umowach między firmami, jest napisane, że właściwy jest taki i taki sąd.
W miejscu zamieszkania.
W miejscu wykonania umowy, w miejscu siedziby firmy, to można różnie kształtować, natomiast to jest różnie określane. W pewnym sensie można troszeczkę tym kierować, ale to nie do końca tak jest. Natomiast wydaje się, że kluczową sprawą jest jednak podejście mentalne, podejście do tego, co się dzieje. To, czy sędzia, czy komornik ma świadomość, że to nie są takie abstrakcyjne czynności, które wykonuje, tylko jednak od tego zależy, od tego, co robi, jak szybko, jak sprawnie pracuje, zależy na przykład przyszłość firmy. No i takie są przykłady i jeden z takich przykładów, czy taką opinię na ten temat właśnie też uzyskaliśmy u Pawła Zielińskiego, adwokata, który w dzisiejszym programie jest naszym ekspertem.
Po pierwsze, edukacja ekonomiczna i uzmysłowienie tego, że za takim przewlekłym przykładem wystawiania nakazu zapłaty straciło pracę kilkadziesiąt osób, tragedie rodzin, a to można było temu naprawdę bardzo, bardzo szybko zapobiec, bo doprowadziło to do upadłości przedsiębiorcy. W związku z czym edukacja ekonomiczna i zaangażowanie w pracę. Myślenie w szerszej perspektywie, że moja decyzja, którą tutaj podpiszę przy swoim biurkiem, ma wpływ nie tylko na to, czy ktoś zarobi więcej czy mniej, ma wpływ na upadłość lub też jej brak, ma wpływ na ilość zatrudnionych pracowników, na dzieci i tak dalej.
Edukacja ekonomiczna, zaangażowanie w pracę, na to zwróciłem uwagę, ale tak można po ludzku powiedzieć, że po prostu takie też ludzkie współczucie i taka trochę solidarność?
Można to tak powiedzieć, ale można też powiedzieć, że...
Empatia?
Empatia, ale empatia przepuszczona przez pewien filtr. Bardzo często jest tak, że urzędnik jak patrzy na jakąś kwotę, na wyroku, na decyzję, to mówi 1 000 000 zł, 2 000 000 albo 500 000, dużo, mało, następuje takie wartościowanie. Natomiast przypomnijmy, dla małej firmy 20 000 to może być albo nie być tej firmy. To jest właśnie kwestia utrzymania się na rynku, kwestia możliwości zapłacenia podatków, ZUS-u, więc tak naprawdę od tych decyzji sędziowskich i komorniczych bardzo dużo zależy.
Wyjaśniliśmy, jakie są te główne problemy, jakie są te główne zarzuty dotyczące obowiązującego prawa, a jak coś się zmieni, to co się zmieni, o tym już po 13:30. To warto wiedzieć. No, warto wiedzieć więcej na temat egzekucji, na temat prawa egzekucyjnego. Dzisiaj się tym wątkiem zajmujemy. Z punktu widzenia przeciętnego Polaka kluczowe jest bardzo ważne coś innego, o czym mówiliśmy dotychczas. Co zmieni się w przepisach dotyczących samej egzekucji i czy będzie mniej pomyłek w trakcie działań komorników? No bo tych szczególnie medialnie nagłośnionych było sporo.
No te medialnie nagłośnione były bardzo, nie chciałbym użyć słowa brutalne, ale rzeczywiście robiły wrażenie, dlatego że no, słychać było o zajętym ciągniku, osobie, która podczas gdy ciągnik ten stanowił własność osoby
sąsiada,
trzeciej. Tam był członka rodziny, ale na przykład sąsiada. To się może trochę zmienić, ale tak po kolei przyglądając się tym zmianom, bo one rzeczywiście będą ważne. No jest taki pomysł, żeby przy egzekucji, przy działaniach komornika musiała uczestniczyć policja. Tak, jeżeli komornik będzie gdzieś działał w terenie, to z asystą policji. I to jest z jednej strony, no to ma nadawać jakby pewną rangę tym działaniom. Z drugiej strony no, są co najmniej dwie wątpliwości. No, ja bym wolał, żeby policjanci ścigali złodziei czy innych złych ludzi, a niekoniecznie uczestniczyli w tych akcjach z komornikiem. To są miliony egzekucji. To naprawdę jest ogromna praca do wykonania, więc tutaj moglibyśmy za dużo tych policjantów odciągnąć. No, a po drugie tam jest taka propozycja zapisu, że gdyby była oczywiście bezzasadna działalność komornika, to policjant mógłby ją przerwać. Komornik ma być tak naprawdę już tym ramieniem sprawiedliwości. O tym, co jest zasadne, czy nie, powinien decydować sąd. Ja bym wolał, żeby to jednak sądy oceniały zdecydowanie szybciej pracę komorników, wypowiadały się na temat tego, co robił komornik, a niekoniecznie policjant, który nie musi być prawnikiem, który nie zawsze ma wykształcenie. No i tutaj ten nadzór policji nad komornikiem, czy taki cichy nadzór, nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem.
No zdecydowanie nie, no bo tak naprawdę, jak powiedziałeś, policjant nie jest prawnikiem i to sąd powinien zdecydować, a komornik powinien to egzekwować.
Wykonywać, ewentualnie skarga na działania komornika, tak jak do tej pory do sądu, aczkolwiek dobrze by było, żeby sądy reagowały szybciej. Za chwilę będziemy o tym rozmawiali. Czasami to odwoływanie się do sądu jest bez sensu z powodu upływu czasu. I myślę, że tutaj wprowadzając element policji, ktoś chciał no jakby zabezpieczyć prawa dłużnika. Nie wiem, czy to jest jednak najlepsze rozwiązanie. Inna bardzo ważna zmiana. Dużo mniej uprawnień będą mieli asesorzy komorniczy, czyli te osoby, które się dopiero uczą, przygotowują, żeby być komornikiem. Do tej pory w większości czynności, czy w bardzo dużej części czynności mogły zastąpić komornika. Koniec, nie będzie. Tutaj ten przykład, który podałeś, gdzie zajęto ciągnik należący do osoby trzeciej i sprzedano ten ciągnik przed decyzją sądu, no to właśnie asesor komorniczy coś takiego zrobił i myślę, że to tak naprawdę gdzieś dało komuś do myślenia, więc ta rola w samej egzekucji tego asesora będzie zdecydowanie bardziej ograniczona. Ale jest jeszcze inna zmiana z trochę innej sfery. Będzie można nagrywać przebieg egzekucji komorniczej.
Można, czy wręcz trzeba będzie?
Nie, to będzie możliwość nagrywania bardzo jednoznacznie określona, dlatego że do tej pory czasami pojawiały się takie sugestie, że jak ktoś nagrywa, to przeszkadza, uniemożliwia pracę. Teraz będzie można rejestrować przebieg tego, co się dzieje. To jest ważna zmiana i to jest ważne i dla wierzyciela, i dla dłużnika, bo będzie można zobaczyć, kto jak się zachowuje, co rzeczywiście się działo, czy nie naruszano czyichś praw. Zarówno praw dłużnika, jak i na przykład praw komornika do wykonywania swojej pracy. Więc w dzisiejszych czasach, kiedy rzeczywiście no musimy chyba przywyknąć do tego, że się dużo rejestruje, nie widzę powodu, żeby egzekucje miały być wyłączone spod możliwości nagrania. To potem w przypadku sporu sądowego będzie cenny.
Znakomity dowód.
Dokładnie, znakomity dowód i na to, co się działo. No i chyba najważniejsza zmiana, która zawsze budziła najwięcej wątpliwości, ale też bardzo kontrowersyjna w tym przypadku, jest jasno powiedziane, że komornik będzie upoważniony do zajęcia tylko rzeczy, które stanowią własność dłużnika. Do tej pory było tak, czy nadal jest tak, że może zająć rzeczy, które są w jego posiadaniu. posiadanie to jest stan faktyczny. To nie jest stan prawny, tylko stan faktyczny. I są takie przypadki znane, że podjechał dłużnik do komornika samochodem. Dłużnik no, nie miał niby żadnego majątku, samochód był brata i komornik zatrzymał mu dowód rejestracyjny, zajął ten samochód, dlatego że był w posiadaniu dłużnika. Czy to jest dobre rozwiązanie, że można zająć te rzeczy w posiadaniu? No to jest rozwiązanie, to jest po to, żeby unikać sytuacji, kiedy ktoś wyzbywa się majątku, obdaruje żonę, kochankę, kuzyna, kuzynkę, szwagra.
I jeździ nie swoim samochodem.
Mieszka w nie swoim domu, jeździ nie swoim samochodem, nie ma żadnych pieniędzy na koncie, tylko wszystko ma w kieszeni i dostał od rodziny. Rodzina go wspiera. Taki jeden znany działacz społeczny ostatnio opowiadał, że go głównie rodzina wspiera w jego działalności, ale to nie będziemy się zajmowali polityką w tym programie. I w tym momencie chodziło o to, żeby uniemożliwić takim osobom funkcjonowanie, że jeżeli coś posiadasz, możemy to tobie zatrzymać. Teraz będzie tak, że można będzie zająć tylko rzeczy będące własnością. I niestety, wracamy do początku naszej myśli, co czwarta egzekucja jest skuteczna. Jeżeli teraz komornik musiałby się przyglądać,
do kogo należy,
co jest czyją własnością, czy coś nie jest dzierżawione, czy coś nie jest pożyczone, to nam może rozłożyć system egzekucyjny.
Na pewno.
Więc będzie zupełnie odwrotny skutek od tego, czego zakładaliśmy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no nie można naruszać praw osób trzecich, czyli jak ktoś pożyczył komuś, kto jest dłużnikiem, no to nie powinien ryzykować tym przedmiotem, że komornik mu zajmie. No ja jednak będę się upierał, że jeżeli coś ktoś posiada, to chyba jednak powinien mieć świadomość, że może być to zajęte przez komornika. No a poza tym jest kwestia taka, że potem można to odzyskać. Komornik nie może tego sprzedać. I tu dochodzimy właśnie do tej bardzo kontrowersyjnej sytuacji. Co się dzieje, kiedy komornik sprzedał rzecz należącą do osoby trzeciej, na przykład bez zgody sądu. I znowu tu pytanie było do Pawła Zielińskiego o ocenę tych zmian, które będą wchodziły w życie, ale też zadaliśmy pytanie, co zrobić, jeżeli nawet w tej sytuacji, czy w przyszłości zdarzyłoby się tak, że komornik zajął rzecz należącą do osoby trzeciej, sprzedał ją i do kogo wtedy zgłaszać pretensje? Bardziej do sądu, czy bardziej do komornika?
To zależy od sądu, który kontroluje komornika, ponieważ bardzo często komornik zajmuje wszystko, co znajduje się w danej nieruchomości. Następnie wyznaczana jest licytacja, a pisane są też skargi i wnioski o wyłączenie tych rzeczy spod egzekucji. Ale nim sąd rozpozna tą skargę na czynności komornika, to licytacja już się odbędzie, bo sądy rozpoznają skargi w Gdańsku na czynności komornika po około pół roku, roku, półtora roku. W związku z czym no, nie ma możliwości, żeby domagać się od komornika przestrzegania prawa wydania nieruchomości w takiej sytuacji, kiedy ta skarga zostanie rozpoznana. Najczęściej jest to umorzona, ponieważ zbyto już dane ruchomości.
A proszę powiedzieć, czy taka sytuacja, kiedy zbyto ruchomość należącą do innego właściciela, zajętą tylko na podstawie posiadania. Czy to może być podstawa do dochodzenia odszkodowania na przykład od tego sądu, który przez rok nie rozstrzygnął tej sprawy, czy bardziej od komornika?
Oczywiście, że bardziej od komornika, bo to komornik powinien jako organ w tym momencie władzy, który decyduje o zajęciu takich, a nie innych rzeczy, o ich sprzedaży, powinien doskonale sobie zdawać sprawę, do kogo one należą, i odpowiednio je zakwalifikować. Tutaj rozwijając temat, chciałem powiedzieć, że obecne zmiany, które są proponowane i dotyczą egzekucji komorniczej, wydaje mi się, że idą we właściwym kierunku, ponieważ pomysł nagrywania egzekucji w mojej ocenie jest pomysłem dobrym, bo do tej pory bardzo często zdarzały się przypadki, że mój klient, który był egzekwowany przez komornika, wyjmował telefon komórkowy i chciał to nagrać. W związku z czym od razu zostawał wydalany z miejsca czynności, a nagranie było uznawane przez komorników za utrudnianie czynności egzekucyjnych.
Mówił Paweł Zieliński, adwokat z Gdańska, a teraz to się może zmienić. O tych zmianach mówiliśmy. Jak sami komornicy te zmiany oceniają, to będzie wątek, którym zajmiemy się już za chwilę w naszym popołudniowym programie. Teraz 21 minut pozostaje do godziny 14. Radio Gdańsk 603-06-06-06. Przypomnę nasz numer SMS-owy. Cały czas do Państwa dyspozycji, również w sprawach drogowych oczywiście. So far away from me. And where are you when the sun goes down? You're so far away.
so far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me.
Państwo też w swoich SMS-ach działania komornicze przytaczają. Pan Bartek napisał, że jeśli komornik sądowy zajmie mi konto bankowe, a następnie umorzy egzekucję, to na podstawie artykułu 826 Kodeksu Prawa Cywilnego nie musi zawiadamiać banku o uchyleniu zajęcia. Tak więc egzekucja umorzona, a środek egzekucyjny będzie w realizacji. Patologia egzekucyjna, pisze pan Bartek. Co ty na to, Arturze?
No niestety to jest taka sytuacja, że wtedy mimo, że ktoś już nie jest dłużnikiem, czy zostały wyegzekwowane pieniądze, to jeszcze musi się nabiegać, żeby załatwić tą sytuację. To niestety w Polsce prawie dość często się zdarza, ale to są no już tak szczegółowe rozwiązania, że ja nawet nie jestem w stanie sprawdzić, czy to rozwiązanie pozostanie w życiu, czy nie. Trzeba się będzie przyglądać, w jakiej wersji zostanie ta ustawa uchwalona ostatecznie.
Trochę mówiłeś o tych zmianach, które mają się pojawić w tym nowym projekcie, w tej nowej ustawie. To wobec tego wracamy do tych pomysłów i powiedz, jak komornicy oceniają te zmiany.
Samorząd komorniczy jest bardzo krytyczny. No tutaj już mówiliśmy o części zarzutów, na przykład obecności i zakresu aktywności policji w czasie egzekucji. Tutaj oczywiście jest sprzeciw, że no policjant nie powinien pouczać komornika, jak prowadzić egzekucję. Z drugiej strony, no powiedzmy szczerze, to też jest bardzo poważna kwestia związana z finansami, z opłatami za prowadzenie egzekucji. Jeżeli popatrzymy na te tabele opłat komorniczych, one są niezwykle skomplikowane w zależności od typu egzekucji.
I są, no nie wiem jakiego słowa tu użyć, ale porażające są niektóre kwoty i te kwoty, które zarabiają komornicy.
Czasami są porażające, natomiast nie broniąc komorników, bo ja nie jestem ani rzecznikiem, ani przeciwnikiem komorników, czasami zapominamy o tym, że to nie są pieniądze dla jednego komornika, tylko to są pieniądze, które służą utrzymaniu całej kancelarii komorniczej. Więc słyszeliśmy, że przeciętne przychody kancelarii komorniczej kilka lat temu wynosiły około 50 tysięcy złotych miesięcznie, ale to było z wynajęciem biura, z zatrudnieniem 2-3 osób. Oczywiście to jest dość dużo pieniędzy. To były czasami dobrze kręcące się biznesy, przepraszam za trywialne określenie, ale to też nie jest tak, że jeden komornik i to było wszystko, co on zarabiał i brał dla siebie, dlatego że z tego się opłacało wszystkie koszty funkcjonowania tej kancelarii. Tutaj już nastąpiły zmiany, ograniczono liczbę spraw, które mogą wpływać do jednej kancelarii i tutaj ci lepsi komornicy, którzy byli bardziej skuteczni, troszeczkę stracili finansowo. No i teraz komornicy się obawiają, że znowu stracą finansowo, bo zmienią się między innymi te opłaty. Teoretycznie ma to wyglądać tak, że będą mniejsze opłaty stałe. To jest taka opłata wnoszona na początku procesu egzekucyjnego, żeby sfinansować te działania komornika, które mają nastąpić. One są bardzo często procentowo liczone od wartości przedmiotu dochodzonej kwoty czy od typu egzekucji. One teraz mają spaść, a mają być większe przychody komorników wynikające ze skuteczności podejmowanych działań. Dlaczego? Jest taka prawda, czy część osób tak uważała, że komornik bardzo często bierze tą opłatę za wszczęcie postępowania, a potem tak naprawdę nie bardzo się przykładał, szczególnie jeżeli to były mniejsze kwoty do wyegzekwowania, więc nie miał jakby dużego interesu w tym, żeby aktywnie uczestniczyć w procesie czy prowadzić ten proces egzekucyjny. Bardziej mu zależało na szukaniu takich większych wierzytelności do wyegzekwowania. Teraz ma się zmienić ten system, te opłaty stałe mają być niższe, ma być bardziej postawione na efektywność, ale z drugiej strony komornicy się obawiają, że to jednak będzie bardzo trudne, no i jednak liczą, że ich dochody spadną, co no tutaj jest też taka, przepraszam, przepychanka trochę. Komornicy, co naturalne, bronią swoich przychodów. Mówią, że jeżeli będzie mniej pieniędzy na początku procesu, to nie będą mogli wielu czynności podejmować. Jeżeli ta czynność będzie niepewna co do tego, czy będzie skuteczna, czy nie, no to będzie jeszcze bardziej takie podejście, co mi się opłaca, co mi się nie opłaca. Jak będzie naprawdę, zobaczymy. Natomiast tu jest przy okazji tej nowelizacji poważny spór o pieniądze. No i rzeczywiście Paweł Zieliński także pokazuje, że w tym sporze jest pewien paradoks. Tutaj akurat o finansach komorników wypowiada się adwokat, czyli osoba stojąca na zewnątrz. Więc to, co mówi nasz ekspert, myślę, że jest bardzo obiektywne.
Wydaje mi się, że te zmiany nie wpłyną na ilość egzekucji i na ich skuteczność. Może zmienią pozycję ekonomiczną komorników, którzy do tej pory, tak mi się wydaje, mogli żyć z samych opłat, a nie do końca z kwot, które uzyskują z tytułu wyegzekwowanych środków. W związku z czym obniżą status ekonomiczny komorników, a na skuteczność to w mojej ocenie nie będzie miało żadnego przełożenia.
A czy ten system, który jest proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nie będzie jednak promował wyższej efektywności w pracy komornika?
Ale czy wyższa efektywność nie przełoży się z kolei na jeszcze bardziej zintensyfikowane działania i wtedy już nie będzie nikogo obchodziło, co jest sprzedawane i do kogo to należy, skoro od tego będzie zależało wynagrodzenie? Bo z jednej strony domagamy się, aby egzekucja dotyczyła konkretnych dłużników i nie było omyłek, stąd też bardzo uciążliwy obowiązek wpisywania PESELi w pozwach i PESELi w wnioskach komorniczych. A z drugiej strony domagamy się tego, żeby komornik dostawał tylko i wyłącznie pieniądze za wyegzekwowane środki. W związku z czym są to dwie sprzeczności i w mojej ocenie należy to tak wyważyć, aby komornik uzyskiwał godziwe wynagrodzenie, które pozwoli mu w sposób zgodny z prawem prawidłowy wyegzekwować właściwego dłużnika bez krzywdzenia osób postronnych.
Mówił Paweł Zieliński, adwokat z Gdańska, nasz dzisiejszy ekspert. Artur Kiełbasiński cały czas w studiu, który o tych wszystkich zmianach nam opowiadał. Artur, to twoja opinia na temat tych zmian, które ewentualnie miały być wprowadzone?
No tutaj jest kilka zmian, które należy jednoznacznie pozytywnie ocenić. Możliwość właśnie nagrywania samego przebiegu egzekucji. Natomiast pozostałe zmiany mogą być kontrowersyjne. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, natomiast trzeba się bardzo dokładnie przyjrzeć, w jakiej wersji te przepisy zostaną uchwalone, bo przypomnijmy, my tutaj w tym programie bardzo często mówimy o projektach zmian. Dzisiaj także mówimy o projektowanych zmianach. To nie są jeszcze zmiany, które weszły w życie. Natomiast po to mówimy, żeby wywoływać dyskusję, żeby pokazywać, co jest plusem, co może dobrze działać, co może źle działać. Tutaj tych zagrożeń jest kilka i nawet jeżeli może być trochę łatwiej dłużnikom, pod rządami nowych przepisów, to na pewno te przepisy w tym kształcie nie podniosą znacznie skuteczności egzekucji w polskim systemie prawnym i to by było niepokojące, dlatego że jednak pamiętajmy, długi trzeba płacić, to też nie jest tak. Czasami ktoś mówi, że komornik zabiera pieniądze, a komornicy lubią mówić, że oni oddają pieniądze. I też pamiętajmy, komornik to nie jest taki czarny lud, negatywny bohater naszych czasów. Komornik to jest ktoś, kto pomaga wyegzekwować pieniądze, komu się należą. Więc dbając o to, żeby nie było patologii, żeby rzeczywiście wszystko było jak najbardziej zgodnie z prawem i zasadami sprawiedliwości, no jednak myślmy o tym, jak najbardziej efektywnie dochodzić tych roszczeń. To jest po prostu ważne i dla wierzycieli, i przede wszystkim dla polskich firm, które mają ogromne kłopoty z dochodzeniem tych wierzytelności.
Artur Kiełbasiński, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dzisiaj o prawie egzekucyjnym rozmawialiśmy, teraz za 9 niespełna minut, godzina 14.